Storybox zaprasza do wysłuchania książki Maxa Bilskiego Dubrownik, czyli Zgon do poduszki. Czyta Roch Siemianowski. Prolog. Z bliska otwór lufy pistoletu przywodził na myśl czeluść bez dna. Od kilkunastu sekund wpatrywałem się w niego jednym okiem. Nie z własnej woli. Czułem, jak po plecach ze strachu spływa mi pot. A jednocześnie w głowie tłukła się absurdalna myśl, że jeśli już, to wolałbym jednak zginąć od strzału chociażby w skroń, a nie w cholerne oko. Myśl o tym, że w każdej chwili ołowiana kulka może wyskoczyć z lufy i trafić mnie w gałkę oczną, a później spokojnie wniknąć w głąb czaszki i wylecieć z niej z połową mojej głowy, sprawiała, że nogi robiły mi się miękkie. Miałem zresztą wrażenie, że moja głowa już i tak rozpadła się na pół. Piekielny ból promieniował mi z czubka czaszki wprost do oka i wyciskał z niego łzy. Tak to jest, kiedy człowiek daje się zaskoczyć jak cholerny idiota i znienacka obrywa. Byłem w pułapce. I to było oczywiste. Związany, unieruchomiony, załatwiony na amen. Podobnie jak moja żona, Joanna. Widziałem ją cały czas kątem prawego oka, chociaż przyznam, że częściej zerkałem nim na lufę pistoletu, a nie na kobietę, z którą spędziłem już ładnych kilka lat. Zastanawiałem się, kiedy moja żona wreszcie przemówi. Powie cokolwiek, krzyknie, zapłacze, roześmieje się histerycznie, gdy dłoń trzymająca pistolet tuż przed moim okiem nagle drgnęła. Nawet się nie łudź, że ci odpuszczę, wścibski gnojku. Do diabła, dlaczego nie zostawiłeś tej sprawy? Kto ci, cholera, kazał w tym gmerać? Miałeś jakieś pieprzone widzenie? Bóg ci zesłał misję? No właśnie, kto? Joanna nagle przebudziła się z letargu. Wybałuszyłem oczy odruchowo, a kiedy odwróciłem głowę, aby na nią spojrzeć, moja lewa powieka otarła się o chłodną stal. Chryste, panie, więc uważasz, że to ja nas wpakowałem w to gówno, tak? Zapytałem z nieukrywaną kpiną w głosie i narastającą irytacją. Przecież nie ja! Powiedziała to tak, jakby tłumaczyła, że to nie ona zgubiła ładowarkę do telefonu. No tak. Jakżeby inaczej. Kiedy trzeba było znaleźć winnego, na podorędziu byłem ja. Mylisz się, moja droga. Ja się tu nie pchałem. Ale to ty zacząłeś węszyć. Swoim zwyczajem zresztą odcięła się. Ostrzegałam cię jak dobra żona. Którą zresztą, jak doskonale wiesz, jestem. Przecież nie miałem innego wyjścia. Również krzyknąłem, nagle wyprowadzony z równowagi. Zamknijcie się do cholery. O czym wy gadacie? Para świrów. Pistolet nieco odsunął się od mojego oka i to było pocieszające. Przynajmniej mogłem już mrugać jak człowiek. Znowu zerknąłem na Joannę. Była blada, ale w oczach zamiast strachu widziałem wściekłość. Co za natura, pomyślałem w przypływie podziwu. Przecież za moment mieliśmy zginąć, a ona... Może to i dobrze, uznałem po namyśle. Może tak właśnie powinno być. Niech nie myśli biedaczka o tym, co nieuniknione. No, cwaniaczki, przygotujcie się. Usłyszałem metaliczny trzask odbezpieczanej broni. Mój organizm zareagował odruchowo. Poczułem nieznośną suchość w ustach, a język przyklejał mi się do podniebienia. Podobno ludzie tuż przed śmiercią widzą całe swoje życie, jak na przyspieszonym filmie. Ja zamiast tego zacząłem się zastanawiać, jak do tego wszystkiego doszło. Jakim cudem dałem się tu zaciągnąć? Powiem ci, dlaczego w tym siedzę, dlaczego tu jestem, ale to może trochę potrwać. Zaproponowałem nagle, pełen nadziei, że uda mi się w ten sposób przedłużyć naszą agonię i być może w tym czasie coś mądrego jednak wymyślę. Na razie miałem w głowie trawę zamiast mózgu. Nastąpiła chwila nieznośnej ciszy. Dla mnie trwała wieczność. W końcu usłyszałem: gadaj, zawsze zdążę nacisnąć spust. Doznałem błogiego uczucia ulgi. Kiwnąłem lekko głową, przełknąłem ślinę i zacząłem... Cóż? Zachrypiałem. Cała historia rozpoczęła się kilka dni temu, kiedy byliśmy jeszcze z Joanną w naszym własnym domu. W miejscu oddalonym od tego o jakieś 1200 kilometrów. Tak mi się zdaje. To właśnie wtedy moja żona wpadła do domu niczym bomba, krzycząc od progu o jakimś cudownym zleceniu, o super okazji. Czym zresztą nielicho mnie wystraszyła, bo akurat zapadałem w popołudniową drzemkę. Zerknąłem na Joannę. Przewróciła oczyma niczym zawodowy komik. Ciekawe, co sobie teraz o mnie myślała? Dzień pierwszy. Joanna robi mi dobrze.
Michał, nie uwierzysz, kurczę, ale mamy szczęście.
Może i mieliśmy jakieś szczęście, kto wie, ale w tej akurat chwili moje własne w momencie prysło gdzieś w nicość. Rozpłynęło się, zostało rozbite na atomy przez wrzask mojej żony i trzask zamykanych drzwi. Nigdy się nie nauczy normalnie ich zamykać. Nie ma nic gorszego od wyrywania kogoś z ogarniającego go snu. W dodatku, w tak brutalny i hałaśliwy sposób. Ona była w tym mistrzynią świata. Miała zresztą cały zestaw takich niespodzianek. Od szarpania za rękę po zwykłe wrzaski. Szumiało mi więc w głowie i przez jeden moment miałem w niej absolutną nicość. Wciąż leżąc, usiłowałem złowić moją żonę wzrokiem. Miałem wrażenie, że jest w dwóch miejscach naraz. Miotała się po pokoju, jakby ją osa urządliła. Mogłabyś stanąć w miejscu i powiedzieć, o co u diabła chodzi? Właśnie zasypiałem. Chciałem się przez moment zdrzemnąć. Do licha. Daj spokój, Michał. Zatrzepotała dłońmi jak jakaś olbrzymia ważka. Wygrałam los na loterii. Będziesz spał, jak się zestarzejesz, jak ci urosną włosy w uszach. A teraz wyrywaj w górę, kochany. Była nakręcona jak zwariowany bąk. Zrezygnowany usiadłem na łóżku, potarłem oczy i wreszcie przejrzałem na nie jak normalny człowiek. Wokół pełno było porozrzucanych rzeczy. Brakowało tylko dziury w podłodze. Kiedy zdążyłaś zrobić taki bałagan? Zawołałem, bo Joanna tymczasem zniknęła w łazience. Za każdym razem, kiedy wracała skądś do domu, najpierw wskakiwała do wanny. No, przecież nie mieszkaliśmy na hałdzie węgla. Przybity sytuacją machnąłem ręką i powlokłem się za nią. Leżała w pianie z nieodłącznym laptopem na brzegu wanny. Obok spoczywał jej kochanek. Stary Nikon z wielkim obiektywem. Joanna była fotoreporterem w lifestyle'owym miesięczniku. Ja do gazet pisywałem już jedynie od przypadku, rezygnując z czynnego dziennikarstwa. Tak naprawdę od jakiegoś czasu zarabiałem na życie lewymi zleceniami natury detektywistycznej. Po tym, jak kilka razy udało mi się rozwiązać zagadki kryminalne, miałem coraz więcej nowych do tego okazji. Nie miałem jednak licencji, więc o żadnym biurze z prawdziwego zdarzenia nie było mowy. Mam nadzieję, że kiedyś ten laptop zanurkuje razem z tobą, powiedziałem smętnym głosem, po czym ziewnąłem. Już kiedyś wpadł do wody i działa. Jak zwykle przesadzasz i wszystko wyolbrzymiasz. Mniejsza z tym. Mówiłaś coś o wygranej. Znowu coś wyskrobałaś w zdrabce?
Żeby tam, prychnęła. Trafił nam się wyjazd do Chorwacji.
Podskoczyła, rozbryzgując wodę po całej podłodze. Z żadnym biurem podróży nie jadę.
Jakim biurem? Oburzyła się. Dostałam z gazety zlecenie na sesję zdjęciową dziewczyn tego projektanta mody. Jak mu tam... A wiesz, tego, który ożenił się z taką młodą laską. Rozmawialiśmy ostatnio o tym.
Felicjan Rokicki, podpowiedziałem. Miałem pamięć do nazwisk. A Rokicki w ostatnim czasie rzeczywiście bił rekordy popularności w kobiecych pismach, które niejednokrotnie z nudów przeglądałem, podbierając je oczywiście Joannie.
Co? A, właśnie, Rokicki, ucieszyła się moja żona. Facet ma prestiżowy pokaz w Dubrowniku, ale wcześniej będą próby i różne takie. Jednym słowem, trafiła mi się prawdziwa gratka. Cieszysz się? No powiedz, że się cieszysz.
Była tym tak nakręcona, jak wata cukrowa na patyk. Fajnie, mruknąłem. Ale co ja mam z tym wspólnego, oprócz tego, że będę musiał tu zostać sam?
Właśnie, że nie, jedziesz ze mną, wyobraź sobie.
Zaczęła wychodzić z wanny, że znam jego dalszą krewną i to ona tak naprawdę załatwiła mi to zlecenie. Wiesz, zadzwoniła najpierw. Czekaj. Przerwałem jej i podałem ręcznik. Dokończ najpierw, dlaczego ja mam jechać, a później opowiesz mi jej życiorys.
Właśnie dlatego, spojrzała na mnie z wyrzutem. Nie rozumiesz?
Oj, Michał, powiedziałam jej, że nie ma sprawy, ale sama nie mogę jechać.
Uśmiechnęła się. I mamy zaproszenie. Ty oczywiście płacisz za siebie.
A kiedy niby jest ten wyjazd?
Podobam ci się?
Zmieniła nagle temat, obracając się naga wokół własnej osi. Masz rozstęp na prawym pośladku. Zachichotałem.
A niech cię. Rzuciła gniewnie i okryła się ręcznikiem. Ty to potrafisz prawić kobiecie komplementy.
Umilkła obrażona.
Jutro.
Co jutro?
Nie zrozumiałem. Jest wyjazd. Jutro. Mamy być pojutrze na miejscu. No co tak patrzysz?
Zwariowałaś?
Jutro mam kilka ważnych rzeczy do załatwienia. Może jedźmy teraz, za godzinę, albo już. Kurczę, nie mogę tak wszystkiego rzucić.
Wyszedłem z łazienki, bo zrobiło mi się duszno. Nie wiem, czy z braku powietrza, czy z nerwów. Mogłem się tego spodziewać. Z Joanną zawsze tak było. Wszystko za 5:12, w pośpiechu. Aż się człowiekowi majtki do tyłka spotu kleiły. Wróciłem do pokoju i opadłem na fotel. Teraz miałem prawdziwy chaos w głowie. Po chwili weszła Joanna, rozcierając jakąś tłustą, zielonkawą maź na twarzy. Mamy tam chociaż jakieś miejsce? Zapytałem. Skoro już mieliśmy jechać, to chciałem coś na ten temat wiedzieć. Najlepiej wszystko.
Mamy,
odparła. Więc powiedz coś więcej do cholery.
W jakimś domu nad samym morzem. Apartamencie prowadzonym przez Polaków, wyjaśniła łaskawie. Tyle wiem, a na miejscu dowiemy się więcej.
Tam wszystkie domy są nad morzem. Mruknąłem, czując, że powoli godzę się z losem. Nie sposób było jej odmówić. Spojrzałem na zegarek. Dochodziła 21:00. W takim razie idę spać. Wstaję o 6:00 rano i pakuję graty. Swoje przygotuj lepiej dzisiaj, jeśli mamy wyjechać przed południem.
Spakuję się w 30 minut, nie martw się.
No, oczywiście. Taki był początek. Gdybym mógł przewidzieć ciąg dalszy, nie gapiłbym się teraz w odbezpieczony pistolet, pocąc się ze strachu.
To głupie,
powiedziałem, przerywając opowieść.
Co jest głupie?
To co robisz? Ten cholerny gnat może w każdej chwili wystrzelić.
Może lepiej...
Zamknij się. Panuję nad sytuacją. Poza tym, po to jest odbezpieczony, żeby mógł wystrzelić. To chyba oczywiste.
Po co ty się odzywasz?
Zapytała Joanna. Nie prowokuj, a w sprawie rozstępów jeszcze pogadamy.
Właśnie, panie Mądraliński, słuchaj żony.
Chętnie bym to zrobił, ale w innych okolicznościach. Musiałem coś gadać, żeby odwlec ostateczność. Do diabła. Nie wierzyłem, że możemy naprawdę zginąć. Dzień drugi. 1. Gdzie są klucze do diabła? Był koniec czerwca. Mimo to pogoda w tym roku nas nie rozpieszczała. Od kilku dni lało jak z cebra. Może dlatego sen nie chciał odejść, hipnotyzowany miarowym bębnieniem kropel o parapet. W końcu jednak się obudziłem, najwidoczniej podświadomie dręczony myślą o pobudce i wyjeździe. Zaspany sięgnąłem po telefon, żeby sprawdzić, która jest godzina. Miałem nadzieję, że będę mógł jeszcze poleżeć przynajmniej kilkanaście minut. Ledwo o tym pomyślałem, zerwałem się na równe nogi, aż mi przed oczyma zawirowały białe plamy. Był 8:15.
Fuck!
Zakląłem pod nosem, po czym mało delikatnie przyznaję, szturchnąłem Joannę.
Wstawaj, kuro domowa!
Burknęła coś i obróciła się na drugi bok, otulając się kołdrą niczym kokonem.
Mamy 2 godziny obsuwy, kurde!
Nachyliłem się i lekko nią potrząsnąłem. Słyszysz, skarbie, 2 godziny! Usiadła i popatrzyła na mnie zła jak osa.
Nie potrafisz człowieka normalnie obudzić, tylko musisz trząść i szarpać?
Warknęła.
Ledwo cię dotknąłem, już 8:00.
Mrucząc pod nosem, wstała. O 10:00 moja żona wzięła się do pakowania. Oczywiście w tym celu zgromadziła z 30 walizek. Mogłem to przewidzieć i zamiast czekać i ją poganiać, powinienem wybrać się spokojnie na jakiś poranny seans filmowy. Mogłem też pojechać na umówione wcześniej spotkanie. Ale wiedziałem, że zajęłoby mi ono zbyt dużo czasu, więc przepraszając, odwołałem je do bliżej nieokreślonej przyszłości. W efekcie pojechałem na stację benzynową, kupiłem kubek kawy, wróciłem do samochodu i zaciągając się papierosem, przebiegłem myślami po liście rzeczy, które miałem zrobić, a których nie zrobię z powodu wyjazdu. Kilka spraw załatwiłem telefonicznie, a resztę definitywnie skreśliłem. Trudno.
A zastanawiałem się ponadto, co też u licha mam robić tyle dni w Dubrowniku. Smażyć się na plaży? Nie zamierzałem. Później okazało się, że los postanowił zadbać o mój czas spędzony w Chorwacji, ale wówczas przecież nie mogłem tego wiedzieć. Tak czy inaczej, po niemal godzinie spędzonej na rozmyślaniach, wróciłem w końcu do Joanny. Byłem święcie przekonany, że jest dopiero w połowie drogi do zapakowania całego swojego dobytku. Tymczasem spotkała mnie miła niespodzianka. Przed drzwiami stały już bagaże. Ona sama stała w drzwiach i z miną, która miała wyrażać dezaprobatę, pokazywała wymownie na zegarek. Wyłączyłem silnik, wyskoczyłem z naszego starego eksplorera wprost w strugi deszczu i złapałem pierwszą z brzegu walizę. — Ostrożnie! — ostrzegła mnie. — Mam tam swój sprzęt! Jej sprzęt. Czyli aparaty, obiektywy, statywy, światła, tła i cholera wie co jeszcze, były najpilniej strzeżoną rzeczą w naszym domu i podlegały wyjątkowemu traktowaniu. Oznaczało to mniej więcej tyle, że nie mogłem się do nich zbliżać na więcej niż metr. Bo coś zrzucę, potrącę albo chuchnę i zabrudzę. Godziłem się z tym. Ale wkurzało mnie to. Mój komputer nie miał takich przywilejów, chociaż też służył do zarabiania pieniędzy. Masz w ogóle jakiś adres, pod który mamy jechać? Zapytałem zdyszany i przemoczony do suchej nitki. Mam telefon do gospodarza domu. Nazywa się Artur Korniewski. Nie martw się, trafimy. Tak jak zawsze z tobą, mruknąłem. Jedną z cech mojej żony było notoryczne mylenie adresów, miejsc i wszystkiego, co wiąże się z dotarciem do jakiegoś konkretnego miejsca. Ulicę pod krzakiem zapamiętywała jako pod skrzatem. Sasankowa była Sankową, albo w najlepszym przypadku Akacjową. Kojarzyła. Ale nie do końca. Taka już była. Za to robiła perfekcyjne fotografie. I była moją Joanną. Kiedy wszystko już upchnąłem w naszej małej ciężarówce, okazało się, że muszę się przebrać. Daj klucze, poprosiłem. Muszę założyć suche rzeczy. Kapie ze mnie jak z kranu. Zaczęła grzebać w torebce. Trwało to kilka minut, po czym z niewinnym uśmiechem na twarzy oznajmiła: chyba są w którejś z walizek. Żartujesz, prawda? Oj, Michał, fuknęła. Zostawiłeś mnie tu samą, wszystko musiałam sama spakować, śpieszyłam się. Czy ja jestem wróżką? Po prostu gdzieś te klucze włożyłam, cholera, to twoja wina. Zbyłem to milczeniem. Podszedłem do drzwi. Klucze tkwiły w zamku. 10 minut później opuściliśmy naszą posesję, biorąc kierunek na przejście graniczne ze Słowacją w Zwardoniu. Lało jeszcze mocniej. 2. Moja żona znika. Słowację pożegnaliśmy po 18:00. Nic takiego się nie działo, żeby o tym mówić, ale pewnie dlatego, że Joanna niemal cały czas spała. Tuż po przekroczeniu granicy opuściła nas też zła pogoda. Niebo, mimo iż słońce powoli szykowało się do zakończenia dziennej charówki, było wciąż jeszcze przyjemnie błękitne. Zrobiło się też cieplej. Zadowolony z takiego obrotu sprawy, zjechałem na drogę numer 86, którą miałem zamiar przejechać przez całe Węgry. Nie była to autostrada, ani nawet ekspresówka. Mimo to podróżowało się nią spokojnie i w miarę szybko. Z wyjątkiem miejsc, gdzie droga wkraczała w teren zabudowany. Węgrzy mieli konkretne ograniczenia prędkości wśród zabudowań. 40 km na godzinę i drogówka w co drugiej miejscowości. Zastanawiałem się właśnie, co takiego jest w naszych rodzimych kierowcach, że będąc poza granicami kraju, idealnie stosują się do przepisów drogowych, a u siebie nagminnie je łamią. Kiedy na siedzeniu obok odezwała się opatulona w koc Joanna. Co się tak wleczemy? Zaraz zasnę. Możesz wysiąść i pobiec, może ci spanie przejdzie. Ile można? A która jest? Dochodzi 20. Zatrzymaj się gdzieś na kolację, poprosiła sennym głosem. I toalety potrzebuję. Kolacja, toaleta, moje dwa papierosy, deser Joanny i jej akcja przy jednorękim bandycie w knajpie zajęły nam 1,5 godziny. Byłoby jeszcze dłużej, gdyby nie to, że Joanna wygrała równowartość 400 zł, zatrzymując jednorękiego na 3 gruszkach. No oczywiście, właściciel restauracji nie był z tego powodu uszczęśliwiony. Jakkolwiek z trudem, ale jednak przykleił na swojej twarzy coś, co miało nam się pewnie kojarzyć z uśmiechem, a bardziej przypominało grymas bólu, i drżącą ręką wypłacił wygraną. Po odliczeniu sobie za posiłek. I tak zostało całkiem sporo. Joanna z zadowoleniem kiwnęła głową, przekazała mi cały szmal i podekscytowana jak diabli opuściła lokal. Lepiej jedźmy, bo mu dziwnie z oczu patrzyło. Pogoniła mnie. A jak się miał patrzeć, kiedy złupiłaś go z dziennego utargu? Dlaczego nigdy nie skreślisz 6, cholera? Lecielibyśmy teraz na 2 koniec świata. Cóż, przecież wiesz, że zawsze mam pecha. Roześmiałem się. Przecież wiedziałem. Zastanawiam się, co ja mam tam robić tyle czasu. Podejrzewam, że ty będziesz skakać całymi godzinami wokół modelek i tego Rokickiego. No wiesz, westchnęła, na pewno będziemy mieli sporo czasu dla siebie. Wątpię, mruknąłem. Jak cię znam, przecież jadę tam do pracy, Michał. Odpoczniesz, poopalasz się, pozwiedzasz. Zwiedzałem już Dubrownik. To zwiedzisz jeszcze raz. Fuknęła. Nie narzekaj z góry. Przytuliła się do mojego ramienia. Będzie dobrze. Co właściwie masz tam robić? Zmieniłem temat. Miała rację. Zaczynałem marudzić jak stary zgret. To co zwykle. Fotografować próby, dziewczyny, pewnie Rokickiego. No wiesz, to ma być fotoreportaż z pobytu. A jego żona też ma być? Rokickiego? A czyja? Przecież nie papieża. A skąd mam wiedzieć? Pewnie tak, bo słyszałam, że jest o niego zazdrosna i pilnuje go na każdym kroku. Faceta z kasą zawsze trzeba pilnować. Uśmiechnąłem się. W takim razie ty masz wolną rękę. Trochę kasy mam. A miałbym więcej, gdyby nie to, że 10 razy dziennie napełniasz wannę i nie odkładasz telefonu od ucha. Nie teraz, błagam, jęknęła. Zawsze jęczała, gdy tylko wychodził temat pieniędzy i jej telefonów. Sama zaczęłaś. Usprawiedliwiłem się. No dobra, więc nie wiesz, czy będzie tam jego żona? Na tym stanęliśmy. Jak ona się nazywa? Zdaje się, że Izabela. Po chwili zdumiona dodała. A co cię to tak nagle zainteresowało? Masz zamiar ją poderwać? Roześmiałem się. Dla kobiety nawet najbardziej absurdalna hipotetycznie sytuacja może stać się zagrożeniem. Wiesz... Pokiwałem głową z przekorą. To zależy, czy będziesz na długo mnie zostawiać samego. Gadaliśmy tak jeszcze o wszystkim i niczym. Z przerwami oczywiście, kilka godzin, wciąż jadąc przez otulone ciemnością Węgry. W końcu dotarliśmy na teren Chorwacji. Na samej granicy zatrzymaliśmy się. Joanna zniknęła w kawiarni, ja tymczasem prostowałem zastane od siedzenia kości. Dochodziła godzina 2 w nocy. Było ciepło. Pomyślałem, że to niesprawiedliwe, że kilkaset kilometrów bliżej leje teraz pewnie deszcz, a temperatura daleka jest od letniej. Po kilku przysiadach oparłem się o maskę samochodu i zapaliłem papierosa. Czekałem, aż moja żona przyniesie mi obiecaną kawę. Ale się nie doczekałem. Po kwadransie i 2 papierosach zamknąłem eksplorera i poszedłem jej szukać. W kawiarni było pełno ludzi. Sami turyści. Nigdzie nie dostrzegłem jednak Joanny. Podszedłem więc do bufetu i kupiłem kawę, czując, że poziom mojego humoru pikuje. Rozejrzałem się jeszcze raz po knajpie i nie widząc zguby, wyszedłem na zewnątrz. Znowu sięgnąłem po papierosa, ale nie zdążyłem go zapalić, bo nagle ktoś patnął mnie od tyłu w ramię, tak że ochlapałem się gorącą kawą. Syknąłem bardziej z nerwów niż bólu. Co? To ja! Krzyknęła mi wprost do ucha Joanna z tym swoim uroczym uśmiechem na twarzy. Super! Zawarczałem. Po tym, jak cię nigdzie nie mogłem znaleźć i wyschło mi już w gębie jak w trampku, marzyłem właśnie o tym, cholera, żeby się oblać wrzątkiem. Jezu! Przeraziła się. Przepraszam, nie widziałam. A gdzie cię znowu kobieto poniosło? Czy zawsze muszę cię szukać? Roześmiała się. Zabierając mi przy okazji kubek z kawą i przyciskając go do własnych ust. Zatrzasnęłam się w kiblu, parsknęła. Coś takiego, zakpiłem, a już myślałem, że znalazłaś gdzieś wannę pełną gorącej wody. Przewróciła oczyma, ale nic nie powiedziała. Za to oddała mi kubek z kawą. Wróć! Sam kubek, bez kawy. Dzięki, mruknąłem. Bądź tak dobra i zaczekaj tu. Ale nigdzie się na Boga już nie szwendaj, a ja skoczę po drugą kawę. Chcesz coś? Pokręciła głową, rzuciła mi pełne wdzięku spojrzenie i zniknęła na tylnym siedzeniu Forda. Idę spać, oznajmiła. Ty też mógłbyś się zdrzemnąć. Zatrzymam się gdzieś za 2 godziny i się prześpię. Obiecałem, po czym musnąłem ustami jej czoło i poszedłem do knajpy, zastanawiając się, czy zatrzaśnięcie się Joanny w toalecie nie zwiastowało, aby początku nieodłącznych w podróżach z moją żoną przygód. Niekoniecznie zawsze zabawnych, o czym w ciągu ostatnich kilku lat miałem okazję się nieraz przekonać. Będzie jak ma być, pomyślałem. Być może w złą godzinę. Dzień 3. 1. Starsza pani nie lubi ramoli. Wjazd do prażącego się w słońcu Dubrownika po długiej i męczącej w sumie jeździe nie był przyjemnym doświadczeniem. Oczy mi się kleiły, w głowie miałem watę, a w ustach nieznośną suchość i posmak na prędce wypalanych pod koniec podróży papierosów, aby tylko nie zasnąć. Minęliśmy most i wjechaliśmy do zatłoczonego centrum w pobliże Starego Miasta. Po chwili wypatrzyłem lukę pomiędzy gęsto zaparkowanymi samochodami i przystanąłem na moment. Poczułem się jak zwycięzca, bo w Dubrowniku, czego doświadczyłem będąc w tym mieście poprzednim razem, zaparkowanie samochodu przy starówce było praktycznie niemożliwe. Czułem, że dalej nie przejadę nawet jednego marnego metra. Co najmniej, jakbym to ja ciągnął naszego wysłużonego Explorera, a nie 200 koni mechanicznych pod maską. Odczekałem chwilę, aż przestanie mi szumieć w głowie i sięgnąłem po mapę miasta. Spojrzałem w tył na Joannę. Leżała zwinięta w kłębek, ale nie spała. O czym tak myślisz? Zagadnąłem bezbarwnym głosem. Zastanawiam się, co moglibyśmy dzisiaj zwiedzić. Odparła powoli, jakby celebrując każde słowo z osobna. Chyba tylko ty. Bo ja padam z nóg i jeśli myślisz, że mnie gdzieś wyciągniesz, to się grubo mylisz, moja droga. Oj, dopiero dochodzi 12. Chyba nie masz Zobaczymy. Przerwałem jej. Podaj mi teraz adres, bo musimy tam jakoś dojechać. Mam nadzieję, że to już gdzieś pod nosem. Padam z nóg. Dźwignęła się niechętnie z miejsca i zaczęła szperać w plecaku. Jak się domyślałem, za telefonem. Nie miała przecież adresu. Miała do właściciela pensjonatu dopiero dzwonić. Wysiadłem więc z samochodu. Na zewnątrz uderzyła we mnie fala gorąca i miejskiej wrzawy. 5 minut później Joanna podała mi kartkę z zapisanym adresem. Sięgnąłem po mapę i usiłowałem zlokalizować adres. Po 10 minutach zapaliłem papierosa, chociaż wcześniej obiecałem sobie solennie, że ograniczę palenie. Ale przy niej było to niemożliwe. Nie ma tu takiego adresu, oznajmiłem, usiłując zachować spokój. Podała mi telefon. Zadzwoń sam i wypytaj człowieka. Przecież sobie nie zmyślił. Zrobiłem tak. I dobrze, bo okazało się, że nasz dom znajduje się już poza granicami miasta, w połowie drogi pomiędzy Dubrownikiem a miasteczkiem Kaftat. Co za miła niespodzianka. Mimo wszystko byłem zadowolony, bo oznaczało to, że może znajdę tam jakiś ustronny, bezludny zakątek i nie będę musiał w 30 minut po przyjeździe zbierać się na inauguracyjny przemarsz uliczkami Starego Dubrownika. Na miejsce dojechaliśmy w końcu tuż przed 1:00 po południu. Z uwagi na temperaturę to najgorszy czas, aby cokolwiek robić, nie mówiąc już o myśleniu. Z głównej drogi zjechałem w prawo, w szutrową wąską dróżkę, która kończyła się krótkim tunelem. Wyglądał, jakby go ktoś wyżłobił w skalę wielką łyżką. Po jego przejechaniu okazało się, że znaleźliśmy się na szerokiej na kilka metrów półce skalnej, skąd wiła się w dół kolejna wąska droga. Poniżej błyszczał Adriatyk. Widok zapierał dech w piersiach. Jazda zresztą też, bo co rusz miałem wrażenie, że zaraz stoczymy się wprost do morza. Na szczęście droga była krótka, najwyżej kilometr. Zaprowadziła mnie wprost do zielonego zagajnika, na końcu którego stała nasza willa. Piętrowy, duży, o typowej chorwackiej architekturze budynek.